Tu Radio Maryja. Piątek, 20 listopada, zapraszam na wiadomości. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem ustawy o grach hazardowych w całości bez poprawek. Tym samym wnioski senatorów PiS, by na przykład podatek od automatów o niskich wygranych podnieść z 2000 do 3, nie były przez komisję rozpatrywane. Ustawę o grach hazardowych Sejm uchwalił w ekspresowym tempie. Pierwsze czytanie rządowego projektu odbyło się we wtorek, a wczoraj wieczorem posłowie ją uchwalili. Przewiduje ona m.in. stopniową likwidację hazardu na automatach o niskich wygranych, zakaz urządzania wideoloterii, znaczny wzrost podatków od hazardu i ograniczenie w reklamie hazardu. Kolejna osoba została zatrzymana dzisiaj rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku ze śledztwem dotyczącym przyjmowania łapówek w zamian za zaliczanie egzaminu na licencję pilota. 24-letni student jest kolejną osobą zatrzymaną za korupcję przy zaliczaniu egzaminu na licencję pilota. Podejrzewamy, że w zamian za korzyść majątkową zdał teoretyczny egzamin na licencję lotniczą samolotów liniowych. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu w stolicy i jest teraz przewożony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Do dzisiaj w tej sprawie 14 osobom postawiono łącznie 62 zarzuty. Trwa dwudniowy Międzynarodowy Kongres Media Katolickie na Świecie i w Polsce, szanse i zagrożenia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zadaniem, które stoi przed dziennikarzem, na który wskazał prefekt Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, jest służba drugiemu człowiekowi oparta na budowaniu wspólnoty solidarności i sprawiedliwości oraz głoszenie prawdy o ludzkim życiu i jego spełnieniu w Bogu, mówi kardynał Zenon Grocholewski.
Środki społecznego przekazu jako narzędzia są neutralne. Nie jest zaś obojętnym użytek, jaki z nich się czyni. Dla człowieka wierzącego i kierującego się Ewangelią cel jest jasno określony. Przede wszystkim odbiór i przekazywanie wartości chrześcijańskich w duchu braterskiej miłości, której uczy nas Jezus Chrystus.
Na kongresie z wykładami wystąpił m.in. Tom Peters, katolicki teolog i dziennikarz, Karina Lee, dziennikarka radiowa i telewizyjna. Do tej pory wystąpili m.in. profesor Pablo Pérez López z Wydziału Nauk Społecznych, Prywatnych i Komunikacji Uniwersytetu w Hiszpanii, a także Eric McLuhan, znawca mediów z Kanady. McLuhan powiedział o kościele katolickim w kontekście komunikacji medialnej. Wykład relacjonuje Agnieszka.
Mówił o elektrycznych mediach, które zacierają cechy indywidualności, gdyż tłum nie może posiadać odległych celów, kierunków czy przedmiotów. Internet jest globalny i pozwala człowiekowi być w wielu miejscach jednocześnie. Elektryczny tłum jest jednak niewidzialny i nie posiada naturalnych granic. Czyni on masy, a nie członków. Jak skonkludował, elektryczne media prowadzą człowieka ku pantomimie śmierci.
Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Katedrą Filozofii Kultury KUL oraz International Gilson Society w USA. Transmisję tego międzynarodowego wydarzenia prowadzi Radio Maryja i Telewizja Trwam. Włodzimierz Olewnik zeznaje przed Komisją Śledczą do zbadania nieprawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika. Na wstępie swoich zeznań ojciec zamordowanego wyraził swoje zdziwienie związane z osobami, które zostały odsunięte od śledztwa.
Dziwi mnie odsunięcie od sprawy poprzez awans pani prokurator Elżbiety Gielo. Zastanawia wypadek pana prokuratora Kazimierza Olejnika, który w wyniku tego wypadku sprawą przestał się zajmować. Czy też posłużenie się niespotykaną intrygą w stosunku do pana Marcina Popowskiego i Mirosława Gruszeczki, których aresztowano i w ten sposób wyeliminowano z działań. Wierzę, że Wysoka Komisja wyjaśni kto i dlaczego wyłączył te osoby od prowadzenia sprawy.
Pytania świadkowi zadawać będzie także nowy członek Sejmowej Komisji Śledczej, Mariusz Kamiński, który zastąpił dotychczas pełniącego obowiązki śledczego w sprawie Olewnika, a zasiadającego obecnie w Hazardowej Komisji Śledczej Zbigniewa Wassermana. co najmniej 13 osób zginęło w zamachu w mieście Farah na południowym zachodzie Afganistanu. Celem zamachowca samobójcy był wysoki rangą przedstawiciel policji, który jest jedną z ofiar, podały tamtejsze źródła policyjne. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, w tym również dzieci. Zamachowiec na motocyklu zdetonował ładunki wybuchowe o ruchliwej dzielnicy Farah, stolicy prowincji o tej samej nazwie. Wśród ofiar śmiertelnych są dwaj ochroniarze przedstawiciela policji. W tym roku w prowincji Farah graniczącej z Iranem doszło do nasilenia działalności talibów, którzy ruszyli na zachód i północ ze swoich dotychczasowych bastionów na południu i wschodzie. 34-letni Daniel Sysojew, prawosławny duchowny zastrzelony w moskiewskiej cerkwi przez zamaskowanych napastników, poinformowali śledczy. Duchowny był znany z działalności misyjnej wśród młodzieży. Wczoraj wieczorem napastnicy podeszli do swojej ofiary, zapytali o imię, a następnie otworzyli ogień. Została nam jeszcze prognoza pogody. Polska znajdzie się pod wpływem wyżu. W kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko na Podlasiu początkowo duże. Na termometrach od 9-10 stopni na północnym wschodzie, 12 stopni na pozostałym obszarze, do 14-15 w Małopolsce i na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni. Ciśnienie będzie rosło. Informacją o pogodzie zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Na zegarach 6,5 minuty po godzinie 13. Dziękuję za uwagę.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Unijne przystawki. Kandydat na unijnego prezydenta konferuje z członkami grupy Bilderberg na temat utworzenia ponadnarodowej administracji podatkowej, stworzenie jednego europodatku. Jeszcze traktat lizboński nie wszedł w życie, a dynamika tworzenia ponadnarodowego superpaństwa unijnego nabrała tempa. Istnieje już ponadnarodowa służba dyplomatyczna, rozważa się utworzenie służby celnej, a teraz konsultowany jest projekt ponadnarodowej administracji podatkowej. Choć traktat lizboński precyzuje sposób wybierania przewodniczącego Rady Europy jako dokonywany przez członków tego gremium, w rzeczywistości cała procedura sprowadza się bardziej do zakulisowych rozmów o nieformalnym charakterze niż do rzeczywistej kolegialnej selekcji wśród najlepszych. Politycy w kuluarach licytują się, próbując przepchnąć wygodnego dla siebie kandydata. Kto przepchnie swojego kandydata, czytam w naszym dzienniku. Nie bez znaczenia będzie to, czy osoby te są w stanie zajmować odważne stanowisko w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Europy, czy są w stanie mówić o prawach człowieka w Rosji, mówić o wolności religii bez strachu przed jakimś lobby. W naszym dzienniku rozmowa z posłem Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów Pawłem Kowalem. Szkoda, że wybory nie są jawne. Zapadł pierwszy w Polsce wyrok sądowy nakazujący eksmisję z powództwa obywatela Niemiec. Muszą opuścić swój dom. Sąd zabrał im domy, czytam w naszym dzienniku. Przytulny salon na jesienne wieczory, dobry filtr do wody. W dzisiejszym naszym dzienniku dodatek: dom, wyjątkowe miejsce.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Pójdźmy razem wybudować nowy dom, gdzie jest pustynia i pustka. Ziarenko nadziei starczy nam, by wyrósł ogród wielki. Wystarczy odrobina dobrej woli, by stworzyć nowy świat.
Kochana rodzina Radia Maryja, drodzy przyjaciele, słuchacze i telewidzowie. W życiu są chwile radosne i smutne, łatwe i trudne. Czasem nie jest nam łatwo o czymś mówić. Trudno jest o coś prosić i przyjmować. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Pragniemy wiele dawać z siebie, Panu Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, ludziom. Służąc ze wszystkich sił w Radiu Maryja od 18 lat, dajemy wszystkie swe siły każdego dnia i każdej nocy, prawdziwie 24 godziny na dobę. Wielu też widzi, jak wielkie dobro dzieje się dzięki posłudze z całym sercem wielu ludzi przez Radio Maryja i dzieła przy nim powstały.
Wystarczy odrobina dobrej woli.
A teraz do tego, co niełatwo jest mi powiedzieć. Otóż prosimy Was bardzo o pomoc Radiu Maryja, Telewizji Trwam i dziełom przy nim powstałym. W ojczyźnie coraz więcej ludzi biednych, bezrobotnych. Odczuwamy to bardzo w Radiu Maryja. Jeszcze nigdy nie było u nas tak źle. By radio i te dzieła się utrzymały, trzeba unieść wielkie opłaty. Radio nasze i Telewizja Trwam idzie na cały świat. Wyobraźcie sobie, ile może kosztować sprzęt specjalistyczny, wszystkie opłaty, łącza, wszystkie transmisje. Prosimy każdego słuchacza Radia Maryja i widza Telewizji Trwam o poważne potraktowanie tej prośby. O pilną pomoc teraz, a potem systematyczne wspieranie tych dzieł najlepiej każdego miesiąca. Jeszcze raz wypowiadam to, co nie jest łatwe. Nigdy dotąd nie mieliśmy tak trudnej sytuacji materialnej jak obecnie. Prosimy o modlitwę. Prosimy o konkretną pomoc materialną. Prosimy o pomoc wszystkich rodaków, także słuchaczy i widzów Telewizji Trwam na całym świecie. Sytuacja jest bardzo poważna. Nie bądź spychalskim, to znaczy spychającym na innych ten problem. Nie mów potem, jeśli masz dobrą wolę, jeszcze jeżeli zależy ci na tym, co katolickie, na ewangelizacji i co polskie, jeśli chcesz, by te dzieła istniały, nie mów potem, pomóż teraz. Potem znaczy nigdy. Bóg zapłać za współpracę i pomoc. Zapewniamy z naszej strony o codziennej modlitwie, codziennie odprawianych mszach świętych za naszych pomocników i zapewniamy, że to, co czynimy, czynimy z wszystkich sił i z całego serca. Bóg zapłać.
Wystarczy odrobina dobrej woli, by stworzyć nowy świat, by stworzyć nowy świat, by stworzyć nowy świat.
Gdyby był milion ust, uwielbiałbym Ciebie.
Kochani młodzi przyjaciele, wprawdzie do kolejnej 12. pielgrzymki młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę jest jeszcze trochę czasu, jednak już teraz prowadzimy intensywne przygotowania do tego spotkania. Jak wiecie, pielgrzymka odbędzie się w sobotę 19 czerwca 2010 roku w godzinach wieczornych pod hasłem Bądźmy świadkami miłości. Naszemu spotkaniu przewodniczyć będzie ksiądz biskup Józef Szamocki z Torunia. Jednym z pomysłów związanych z naszą pielgrzymką jest wspólny śpiew Wielkiego Chóru dla Matki Bożej. Zaśpiewajmy wielkim chórem, aż zadrżą jasnogórskie mury. Wszystkie chóry młodzieżowe i szkolne, zespoły muzyczne, schole parafialne i indywidualnych śpiewaków prosimy o kontakt i potwierdzenie przyjazdu na nasze spotkanie. Możecie to uczynić za pomocą poczty elektronicznej, pisząc pod adres młodzi@radiomaryja.pl lub ogólny adres Radia Maryja, radio@radiomaryja.pl albo za pomocą normalnej poczty, wysyłając list z adresem kontaktowym do siebie pod adres Radio Maryja, ulica Żwirki i Wigury 80, 87100 Toruń. Gdy potwierdzicie swój udział w naszej pielgrzymce, wyślemy do Was nuty utworów, które będą wspólnie wykonywane, a potem już spotkamy się na Jasnogórskim Placu. Duszpasterzy, katechetów i nauczycieli bardzo serdecznie prosimy także o pomoc w tej sprawie.
Do końca dni służyć w części. aktualności dnia w Radiu Maryja. Dzisiaj powiemy m.in. o drugim Międzynarodowym Kongresie Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej Media Katolickie na świecie i w Polsce. Oraz będziemy mówić o sytuacji w służbie zdrowia, jak również wspomnimy o tym, co dzieje się w Stalowej Woli, a w Stalowej Woli mieszkańcy miasta bronią krzyża, który jest na jednym z ich osiedli, a którego ma nie być. To wszystko przez najbliższe 3 kwadranse na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia. Pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest jednym z organizatorów i inspiratorów tego, co dzieje się już po raz drugi w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Mianowicie mówimy o drugim Międzynarodowym Kongresie Media Katolickie na Świecie i w Polsce. Szanse i zagrożenie. Słuchacze Radia Maryja mogli uczestniczyć w pierwszej części tego kongresu. Wysłuchaliśmy między innymi wykładu inaugurującego kongres Jego Eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, oraz mogliśmy wysłuchać wypowiedzi, referatów przedstawicieli środowisk mediów katolickich w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie. Panie profesorze, pierwsze wrażenia, jeżeli możemy się pokusić o takie.
Witam. Ja tak króciutko tylko. Otóż przede wszystkim już te pierwsze referaty pokazują, że nie tylko w Polsce, ale i w świecie media katolickie są spychane na margines tego wielkiego boju o ludzkie dusze, ludzkie umysły i serca. I tutaj pojawia się ciekawe zjawisko. Z jednej strony widzimy, że są właśnie, tak jak u nas w Polsce zresztą, tak zwane media katolickie lewicowe, co jest jakimś niesamowitym paradoksem, które albo nie bronią zasad katolickich, albo też kierują uwagę katolików na tematy takie pseudokatolickie, no jak na przykład widzieliśmy w czasie wykładu, na przykład globalne ocieplenie. Takimi tematami zabawiają swoich odbiorców, ale z drugiej strony też są właśnie katolicy zaangażowani bardzo inteligentni, jak ta dziennikarka Miranda Devine z Sydney, którzy potrafią sobie radzić w tych trudnych warunkach, mimo że przeciwko nim kierowane są często wściekłe wręcz ataki. A więc chodzi o to, że nasza sytuacja polska nie jest czymś wyjątkowym. Te scenariusze się powtarzają, układ sił jest podobny i w związku z tym nie można tracić nadziei, tylko trzeba walczyć, a nadzieją tą jest młodzież. I tutaj właśnie pani Miranda zwróciła uwagę na te wspaniałe, błogosławione owoce Światowego Dnia Młodzieży, kiedy to wydarzenie zgromadziło milion ludzi z całego świata, ale również w stosunku do samej Australii zadziałało bardzo pozytywnie i nie zgasło wraz z końcem, dlatego że w dalszym ciągu ludzie młodzi potrafią się organizować i teraz taką platformą właśnie organizowania się i przeciwstawiania tym różnym trendom są media, jest internet. Także to jest znakomita sprawa i też jest świetne, że wspominała o kardynale George Pell, który potrafi, mimo też takich różnych ataków na napaści, potrafi zdecydowanie i elokwentnie bronić tożsamości katolickiej. Drugi wykład Erika McLuhana, syna marszala McLuhana, był bardziej taki, byśmy mówili, intelektualnie trudniejszy, dlatego że on nie zajmował się omawianiem sytuacji w Kanadzie, tylko zwracał uwagę na to, jaki wpływ ma internet zwłaszcza na współczesnego człowieka i to w kontekście filozoficzno-teologicznym. I to były bardzo ciekawe uwagi, ponieważ musimy sobie uświadomić, że internet jest zabawką niebezpieczną, nie dlatego, że tam są treści niebezpieczne, ale dlatego, że on pozbawia człowieka tożsamości. W pewnym momencie jest to tego typu świat, gdzie inni i ja sam właściwie nie wiadomo, kim my jesteśmy. I jak wiemy, na to zwracał Mahlian, dziecko zwłaszcza, proces budowania własnej tożsamości, rola choćby alfabetu zachodniego, łacińskiego, jest tu nie do zastąpienia. I dlatego też ten proces budowania tożsamości, czyli swojej odrębności, indywidualności, jest narażony na niebezpieczeństwa w momencie, kiedy cała jego aktywność i praca dziecka przesunięta zostanie w stronę internetu. Skutki mogą być takie, że dla dziecka będzie wszystko jedno, czy ono żyje, czy ono nie żyje, czy kogoś zabije, czy kogoś nie zabije. A więc tutaj z punktu widzenia już egzystencjalnego musimy być bardzo uczuleni jako rodzice, jako nauczyciele na skalę kontaktu młodych ludzi, zwłaszcza dzieci, z internetem. W momencie natomiast, kiedy ta tożsamość, indywidualność zostanie zbudowana, wówczas internet staje się polem, gdzie możemy właśnie bronić naszej tożsamości katolickiej i tworzyć środowiska, które otwierają się na siebie ze względu na wspólne przekonania i wartości i właśnie w momencie, kiedy są takie okazje, aby wspólnie uczestniczyć w jakichś wydarzeniach takich jak choćby Dzień Młodzieży, wówczas fizycznie się spotykamy, zjeżdżamy, jesteśmy razem i to jest wielka siła. Trzeci wykład to wykład Pablo Pérez López, profesor z Uniwersytetu Valladolid w Hiszpanii, też niezwykle ciekawy, który pokazuje, jak w XIX wieku już Hiszpania musiała zmagać się z tymi siłami liberalno-lewicowymi, które nieustannie jakby przystępują do ataku i obecnie, kiedy u władzy jest lewicowy rząd Zapatero, no media znajdują się w bardzo trudnej sytuacji i widać, że Hiszpania po prostu nie, Hiszpanie, którzy są, jak pokazały te ostatnie manifestacje, są bardzo zdeterminowani i świadomi, żeby bronić i krzyża, i życia poczętego, równocześnie nie mają sposobu na to, żeby stworzyć autentyczne, własne media katolickie jako przeciwwagę dla tej barbarzyńskiej roli mediów i prywatnych, i publicznych, które są kontrolowane przez lewicę.
Panie profesorze, pan od początku jest przy tym kongresie, który w Toruniu, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, drugi raz się odbywa. Czy możemy powiedzieć kilka słów na temat inspiracji tego wydarzenia?
Chodzi o to, że jest nasze siły katolickie są rozproszone, jeśli chodzi o różne dziedziny kultury, a więc w zeszłym roku była to edukacja, w tym roku media. Chodzi o to, że jeśli siły są rozproszone, ale stanowią wielki potencjał, to my musimy się ze sobą spotkać po to, żeby nawzajem siebie poznać i ponieważ są to ludzie na bardzo wysokim poziomie i moralnym, i intelektualnym, to mogą dać nam świetny przegląd całościowy sytuacji swojego kraju czy kontynentu. I my wtedy lepiej możemy zobaczyć mechanizmy działania zła, po to, żeby szukać sposobów na przeciwstawianie się i na tworzenie tej sfery dobra i prawdy. I to jest w naszym zasięgu. To jest w zasięgu wtedy, kiedy nie myślimy o sobie w kategoriach tylko lokalnych, ale kiedy widzimy, że te siły zła, one mają wymiar globalny i dlatego też musimy globalnie na to popatrzeć.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę refleksję i za wypowiedź. Przypomnijmy, że o drugim kongresie międzynarodowym, kongresie Media Katolickie na Świecie i w Polsce, szanse i zagrożenia, mówił profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo dziękuję, panie profesorze, i do usłyszenia. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże.
My od tematu nie odchodzimy. Z nami jest medioznawca, również z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pani profesor doktor habilitowany Krystyna Czuba. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Pani profesor, uczestniczymy w drugim międzynarodowym kongresie Media Katolickie na Świecie i w Polsce. Jest już za nami pierwsza seria wykładów, prelekcji. Tę serię zainaugurowała wypowiedź prefekta kongregacji wychowania katolickiego, jego eminencji księdza kardynała Zenona Grocholewskiego. Ksiądz kardynał wskazał tam cele mediów katolickich.
Tak, ja myślę, że to było najważniejsze, że twarz Chrystusa trzeba zobaczyć w mediach. Jeżeli to Jan Paweł wcześniej powiedział, ksiądz kardynał się powoływał na to, co Jan Paweł powiedział do dziennikarzy w orędziu, że czy świat z tej galaktyki obrazów może zobaczyć twarz Chrystusa, bo jeżeli nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma miejsca dla człowieka. I to było właściwie takie główne przesłanie księdza kardynała. To było wspaniałe, że Jezus ma być wzorem komunikacji i Jezus ma być głosem mediów, bo wtedy głos ma człowiek. I to było takie fundamentalne przekazanie, które ksiądz kardynał przedstawił w swoim pierwszym wykładzie dla mediów poprzez internet.
Mówiąc o roli mediów we współczesnym świecie, mediów tworzonych przez katolików i niosących przesłanie Chrystusa, wskazał między innymi wśród celów na kształtowanie osobowości i budowanie relacji na prawdzie.
Tak, no to jest podstawowe, to jest problem godności osoby ludzkiej i przekaz prawdy. Bez tego właściwie media przestają w ogóle być mediami, bo nie służą społecznej komunikacji, które jest pierwszym zadaniem człowieka. I katolickie media to jest zobowiązanie na zasadzie imperatywu. Tutaj nie ma innej możliwości, po prostu imperatyw moralny. Godność osoby i przekaz prawdy, podstawą mediów.
Strzec prawdy i obnażać zło.
Strzec prawdy, i tak. I też powiedział o obnażaniu zła, z tym, że no, ono jest jakby drugim wymiarem tej rzeczywistości dochodzenia do prawdy, obnażać zło, bo to nie jest ta pozytyw medialny, prawda? To jest pokazanie, że obnażanie zła poprzez to pokazanie, że istnieje manipulacja i półprawdy, które niszczą godność człowieka, które niszczą prawdę i w ogóle niszczą sam przekaz medialny.
Mówił również kardynał Grocholewski o istocie etyki w mediach i w środkach społecznego przekazu. Etyka nie omija mediów, wręcz przeciwnie.
No tak, to jest po prostu, bez etyki nie ma żadnej dziedziny, żadnej profesji, a tutaj no, jest jakby podstawowym problemem etyka, dlatego że jest to pójście do ogromnej rzeszy ludzi, do milionów ludzi zwykle, czy do setek tysięcy ludzi, czy do tysięcy poprzez przekaz medialny. Stąd jeżeli jest wierność etyce, to jest wierność prawdzie, dobru i pięknu, bo w klasycznej etyce te trzy wymagania są fundamentem wszelkiego przekazu i dobrych relacji do człowieka. To wszystko było jakoś bardzo, bardzo wyraziście przez księdza kardynała podkreślone. Dla mnie tym, że raz jeszcze powtórzę, tym zasadniczym przesłaniem w tym o wszystkim, o czym sobie mówimy, i o prawdzie, o godności człowieka, to właśnie to jest przesłanie, że Jezus jest wzorem komunikacji, że zobaczyć twarz Chrystusa w mediach. Jeżeli nie ma Chrystusa, nie ma właściwej godności człowieka i nie ma prawdy w mediach.
To ksiądz kardynał bardzo wyraźnie akcentował. Z tego też wypływa sformułowanie, którego użył Benedykt XVI w 42, w orędziu na 42 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Ojciec Święty mówił o infoetyce, porównując, tak, że jak istnieje bioetyka, tak też media muszą mieć swoją etykę i ludzie mediów muszą być ludźmi wysokiej etyki i wysokiej moralności.
Tak, i ksiądz kardynał, i ojciec święty Benedykt XVI odwołują się w tym do Jana Pawła. Wprawdzie Jan Paweł nie mówił o infoetyce, ale mówił to w innym, to samo w innym kontekście, że bez tej, prawda, komunikacji takiej personalnej, osobowej, to w ogóle nie istnieją media. I to wiele razy przez 27 lat powtarzał w różnych okolicznościach.
Pani profesor, pani jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów do spraw mediów, jeżeli chodzi o podejście religijne.
No to prawda. Jeżeli chodzi o podejście religijne, to się zgadzam, bo napisałam książkę Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, jedyną w tej dziedzinie właściwie, można tak powiedzieć.
Tak, i teraz to wydarzenie, które dzieje się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, co ono nowego wnosi w środowisko?
Ja myślę, że bardzo wiele. Już z tego, co dotąd mieliśmy okazję usłyszeć, dla mnie były bardzo szczególne, najciekawszy, w pewnym sensie takim merytorycznym, bardzo odkrywczy, to był wykład pana profesora Erika McLucana, syna McLucana, który stworzył pojęcie globalnej wioski i wiele napisał na temat mediów. Tutaj profesor pokazał jakiś taki niezwykły sposób zobaczenia problematyki nowych mediów, elektronicznych mediów w takim kontekście teologiczno-filozoficznym, który może był dla niektórych ludzi trudny, zwłaszcza może dla studentów początkujących, ale pokazał, jak te nowe media zmieniają tożsamość człowieka, zmieniają, jakby odzierają go z ciała, jakby, prawda, a człowiek, no, dusza i ciało jest jego właściwością, jego specyfiką, jego tożsamością, i jak człowiek staje się kimś innym w relacjach międzyludzkich. No, chociażby najprościej, że dzisiaj człowiek posiada taką chęć tej anonimowości i odejście od tej relacji właściwej człowiekowi, relacji przez spotkanie, a że to spotkanie jest bardzo inne, bardzo odległe, chociaż ono może być spotkaniem interesującym, ale skupia się na tym, co wewnętrzne, i przybiera, jak profesor mówił, postać nawet narcyzmu, takiego wokół siebie kręcenia się, że ludzie są wtedy pogrążeni w wielu błędach, ale o tym nie myślą, i że wspólne urojenia, to mi wydało się niezwykle ważne, wspólne urojenia, bo obraz daje, obraz stwarza rzeczywistość, której nie ma. I to mówił w odniesieniu do reklamy zwłaszcza, w której człowiek rozpoznaje siebie, chociaż to nie jest to, co jest prawdą, ani o nim, ani o rzeczywistości. I mówił o tym, że właściwie te nowe media stwarzają taką sytuację, że burzą związek nie tylko duszy z ciałem, ale burzą całą kulturę, i kultura śmierci jest tutaj podstawowa, a przykładem na to jest, że to, że śmierć jest dzisiaj częścią przekazu i publicystyki, i filmów, i na różne sposoby śmierć pokazana, która przestaje być, no, prawie tym, czym jest spotkaniem z Panem Bogiem i rozłączeniem duszy i ciała. Ona jest pewną zabawą, jest taką rzeczywistością medialną. Mówił też, że seksualność przez tą medialność staje się tematem nie podziwu, a używania. I dzieci pozbywają się ciała podczas tych zabaw, gier śmiercionośnych, które potem w konsekwencji mogą być straszne. No, powiedział o transformacji całych tłumów, które zmieniają świat poprzez media elektroniczne. Ja chciałam powiedzieć, że profesor nazwał to, co myśmy jeszcze dzisiaj nie umiemy nazwać, a dla mnie to było niezwykle odkrywcze, że można to nazwać właśnie w tym kontekście filozoficzno-teologicznym, powołując się na świętego Tomasza z Akwinu najczęściej i na Jana Pawła. Tomasz nie znał mediów w naszym sensie, ale mówił o tożsamości człowieka i o udziale człowieka w porządku sakramentalnym poprzez ciało. A tutaj ten porządek jakby sakramentalny przestaje istnieć, bo człowiek jest bez fizycznego ciała. Użytkownik w wielu miejscach świata żyje tak, jakby nie żył i traktuje to, co nie istnieje, jako swoje. I to są no, odkrycia takie, myślę, że tutaj podstawowe. Trzeba by to bardzo jeszcze rozważyć w całym tym wykładzie po raz drugi, dlatego że to był wykład, no, jak wiadomo, w takim momencie przekaz szybki, przekaz do wszystkich, ale ten wykład jakby wskazuje na to, że tu jest coś, co jest jakby kluczem do tego, co się dzieje w elektronicznych mediach. Właśnie mówił, że przez elektroniczne media narodził się globalizm, a nie kultura narodowa. To są wszystkie zmiany, wszystkie ograniczenia. Takiego sformułowania też użył, że te media przez swoją właśnie globalność ukazują: jestem legionem, jestem każdym człowiekiem. Ten legion to jest ten biblijny, prawda, no, nieprzyjaciel Boga. I że ta cybernetyczna przestrzeń jest większa od tego wszystkiego, co jest na zewnątrz. Że ta cybernetyczna przestrzeń jest tutaj dla człowieka współczesnego najważniejsza i że to jest wielki niepokój o tożsamość człowieka. Ja myślę, że tu jest klucz.
Eros i Thanatos, pani profesor, to są te dwie ekstremalne, potężne siły, które są przedmiotem prac specjalistów od inżynierii społecznej w celu manipulowania właśnie społeczeństwami po to, aby zło się mogło rozprzestrzeniać, ale my dlatego właśnie o tym złu mówimy, aby wiedzieć, jak z nim walczyć, jak budować cywilizację miłości. Najpierw zdefiniować.
Tak, przepraszam.
Najpierw zdefiniować, a potem budować, być konstruktywnym.
Powiedziałabym tak, jak coś jest, jeżeli ojciec pozwoli, jeżeli coś jest nazwane, to może być opanowane, prawda? To jest taka psychologiczna po prostu właściwość. To, co jest nienazwane, nie może być opanowane. I tu jest to. To jest to tak pokazane, powiedziane. Bardzo też interesujący był wykład pani Mirandy, Devine, który pokazywał takie problemy Australii w zakresie tego istnienia mediów katolickich i udziału katolików w życiu medialnym. Myślę, że on był bardzo ciekawy ze względu na to, że pewne doświadczenia są właściwe dla całego świata. Jak takie doświadczenia, które mówią o tej radykalnej tolerancji na wszystko, tej poprawności politycznej, która jest, jeżeli się z nią nie zgodzisz, to nie jesteś w tym świecie, jesteś obcym wobec swoich, jesteś obcym, którym się gardzi, jesteś nawet pozbawionym praw ludzkich. I demaskowała ten ekologiczny sposób widzenia świata, na którym się robi pieniądze i jako siebie dawała przykład, że została przez swoich kolegów no po prostu prawie wyklęta i skazana proponowali, aby została aresztowana za to, że nie rozumie tego, co się dzieje we współczesnym świecie. Powiedziałam pani Mirandzie, która jest takim bardzo znanym dziennikarzem katolickim w Australii, takiego dziennikarza możemy pogratulować Australii, że z wielką perspektywą taką oceniającą świat i te najważniejsze klucze do tego współczesnego totalitaryzmu, który zagraża przez biurokrację, przez tą wszechtolerancję, przez ekologię światu, że pokazała problemy naszego świata w sposób bardzo wyrazisty. Myślę, że tutaj to było bardzo łatwe do odczytania i można było wiele z tego się nauczyć.
No i padło też w tym wykładzie to sformułowanie, które może mnie duszpasterzowi jest bliższe, również o pokoleniu Światowych Dni Młodzieży.
Tak.
To jest ta rewolucja, której dokonał Benedykt XVI na Światowych Dniach Młodzieży.
Tak, pewnie ojciec nawet był tam wtedy, nie?
Tak.
No właśnie dlatego, ale też ja też myślę, że to bardzo ważne, żeby to przywołać, że ten Światowy Dzień Młodzieży to taki sukces Kościoła katolickiego, który odżywa, bo jak mówię, że wszyscy zobaczyli tych pielgrzymów o promiennych oczach, o promiennych twarzach, którzy byli zupełnie inni w porównaniu z tamtymi ludźmi w maskach takich straszliwie smutnych i takich pełnych buntu i niepokoju. I że to było... I że zobaczyli pielgrzymów ze świata też, prawda, że ci pielgrzymi ze świata to też zrobili wielkie wrażenie, że tylu młodych, którzy wierzą, kochają Kościół i chcą tą swoją wiarę jakoś przekazać innym.
I chyba, pani profesor, ten obraz Kościoła, którego doświadczyli Australijczycy, jest prawdziwy, tak, by nie powiedzieć, że bliższy prawdy od tego, który malują liberalne media, gdzie Kościół ma mieć znamiona wszelkich dewiacji.
No właśnie, mówiła tylko, że jest 25% tam katolików w kościele, a 15% uczęszcza dotąd na mszę świętą, ale bo ten, prawda, medialny terror jest taki, że przestajesz być inteligentem. O, bardzo ciekawe. Myślę, że to bardzo prawdziwe, niestety ze smutkiem o tym myślę, ponieważ należę do tej grupy inteligencji, że inteligencja jest przeciwna całej reszcie i że jest napięcie społeczne pomiędzy inteligencją, która zdominowała medią, a resztę społeczeństwa, które jest, jeszcze mogłoby być zdrowe, gdyby inteligencja była normalna. To mnie bardzo uderzyło. W Polsce to było też za czasów komunistycznych i może i teraz też trochę coś z tego jest. Przywoływała też takie polskie doświadczenia medialne, kilka z nich, czyli bardzo czytana i bardzo z ogromną perspektywą tego widzenia tam tej rzeczywistości, którą chciała nam tutaj przybliżyć.
Pani profesor, bardzo dziękuję za tę refleksję i za wypowiedź o drugim Międzynarodowym Kongresie Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Media katolickie na świecie i w Polsce, szanse i zagrożenia, mówiła nam medioznawca z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz z Uniwersytetu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pani profesor doktor habilitowany Krystyna Czuba. Dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję za to spotkanie. Było ono ważne, myślę, że dla wszystkich. I pozdrawiam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy również. A przed nami kolejne części i kolejne wykłady, między innymi gości z Włoch, z Hiszpanii oraz z Australii również. Jutro będą kolejne odczyty, czy też z Białorusi i z Petersburga. Między innymi również wystąpią prelegenci ze Stanów Zjednoczonych. Więcej w cogodzinnych serwisach informacyjnych oraz na internetowej stronie naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaria.pl. A w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Aktualności dnia w Radiu Maryja i pan poseł Czesław Hoc, Sejmowej Komisji Zdrowia. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże całej rodzinie Radia Maryja.
Niestety musimy powiedzieć, również pana pozdrawiam i witam. Rok kończy się już, to są fakty, tego nie da się uniknąć. Wraz z końcem roku kończą się również budżety. Również i w Narodowym Funduszu Zdrowia pewne kontrakty pojawiają się kolejne, cykliczne, można powiedzieć, o tej porze roku i w tym czasie problemy zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, praktycznie pracowników służby zdrowia każdego szczebla.
Tak, proszę ojca, tak jest w istocie. Niestety ten rok kończy się, powiedziałbym, nawet dramatycznie, jeśli chodzi o służbę zdrowia, dlatego że ten dramat rozgrywa się na wielu poziomach, wielu szczeblach polskiej służby zdrowia. Zacznijmy od szpitali. No, szpitale doszło do tego, że w izbach przyjęć lekarze szpitalnych oddziałów ratunkowych, czy też ogólnych izby przyjęć, no, selekcjonują pacjentów, by nie powiedzieć użyć słowa segregują pacjentów, tak jak to jest w czasie wojny, czy też w czasie jakichś kataklizmów, dlatego że no, na przykład na 60 pacjentów, którzy się zgłosi do ogólnej izby przyjęć, czy do szpitalnego działu ratunkowego, no, można przyjąć co najmniej 5, bo tyle jest miejsc, bo na więcej nie starcza pieniędzy. No, to jest tragedia w podwójnym takim wymiarze, bo dla pacjentów to jest takie już szekspirowskie zapytanie, no, czy przyjmą mnie do szpitala, czy nie przyjmą. No i również dla lekarzy, bo lekarz już ponosi pewną odpowiedzialność wtedy, że nie może przyjąć tych pacjentów, którzy powinni być przyjęci na obserwację chociażby, no i ryzykuje już wtedy, bo odsyłanie takiego pacjenta, no może równo się rzeczy zdarzyć, a po drugie, no, no przecież ustawa o zawodzie lekarza, ustawa o kodeks etyki lekarskiej, no przecież nie pozwala lekarzowi tylko instrumentalnie traktować i ekonomicznie podchodzić do pacjenta. To jeśli chodzi o szpitale. Następnie można powiedzieć, że szpitale tym samym tracą płynność finansową. Dlaczego? Dlatego, że nie ma pieniędzy na nadwykonania, a jeszcze w czerwcu kilkakrotnie pani minister Ewa Kopacz z trybuny sejmowej zapewniała posłów, zapewniała społeczeństwo, że wszyscy świadczeniodawcy w 100% będą mieli wypłacone za tak zwane nadwykonania. Nie ma tych pieniędzy, szpitale tracą płynność finansową i bronią się w ten sposób, że nie każą dyrektorzy czy dyrekcja daje nakaz nieprzyjmowania pacjentów do szpitala. To jest po pierwsze dramat, jeśli chodzi o przyjęcia do szpitala pacjentów. Natomiast w następnym wymiarze dramat to jest, no, wydłużają się tragicznie, się wydłużają kolejki do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, a więc czeka się coraz dłużej na wizytę do lekarzy specjalistów. To jest po drugie. Po trzecie, nie wiem, czy już nie mówiliśmy o tym, ale prawdopodobnie już sygnalizowaliśmy, zresztą nasz dziennik o tym pisał na pierwszej stronie, odebranie praktycznie nadziei też opieki domowej dla pacjentów najciężej chorych poprzez to, że poprzez rozporządzenia ministra zdrowia i też zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia prezesa odebrano pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej tak zwaną formę zadaniową. To znaczy, że pacjenci najbardziej potrzebujący, na przykład ci, co mają niedowład płowiczy po wylewie, po udarach mózgowych, nie będą mieli teraz opieki, podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli chodzi o pielęgniarki. Po czwarte zresztą już, też kolejna obietnica niespełniona niezamożnym ludziom, którzy chorują na cukrzycę, odmówiono prawo do należytej opieki leczniczej, należytej terapii, jeśli chodzi o insuliny analogowe. Miały być refundowane w marcu. Pan minister zresztą na moją interpelację przyrzekł, że będzie refundowane leki insulinowe, analogi insuliny analogowe. Nie dotrzymano tego słowa. To jest naprawdę dramat. No i teraz co dochodzi? Po czwarte czy po piąte teraz? No, bardzo istotna sprawa, no, epidemia grypy pandemicznej. Niezdecydowanie rządu, brak wiarygodności, brak odpowiedniej decyzji, no i nieodpowiednie decyzje, bo jeśli dowiadujemy się, jeśli teraz konstatujemy taki fakt, że personel medyczny w oddziałach zakaźnych polskich szpitali nie miał wyboru i nie mógł być zaszczepiony przeciwko pandemicznej grypie, no to już jest błąd, to jest grzech zaniechania. Nie mogą pacjenci, nie mogą personel medyczny, a więc laboranci, technicy, pielęgniarki, lekarze, którzy pracują w oddziałach zakaźnych polskich szpitali, nie mogli nie otrzymać szczepionki przeciw grypie pandemicznej. No to jest poważne. No i ostatnia wreszcie wiadomość, wiadomość, bardzo przykra wiadomość, no to zapowiadany strajk przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. To pogarsza całkowicie sytuację. No i jeszcze na koniec niestety zapowiadany plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia, który okazuje się, że będzie o 1,5 miliarda mniejszy w stosunku do tego roku. To jest dramatyczna sytuacja polskiej służby zdrowia.
Panie pośle, a jak to się dzieje, że lekarze znowu będą strajkowali?
No właśnie, proszę ojca, no tutaj jest to, ja to odczytuję jako akt desperacji, takiej desperacji, która niemożności, bo lekarze tutaj, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy chce po prostu zwiększonych nakładów na służbę zdrowia. Skąd inny ma rację, bo rzeczywiście te nakłady muszą wzrosnąć, bo jeśli teraz PKB na jednego, PKB 4,35% jest udziału w polskiej służbie zdrowia środków, a wszystkie kraje europejskie mają co najmniej 6% PKB, to wiadomo, że tych środków jest za mało. I to jest jakby pierwsza podstawowa kryterium strajku, zapowiadanego strajku lekarzy. No ale rzeczywiście okres jest teraz bardzo, bardzo niekorzystny, bardzo wręcz powiedziałbym niefortunny. No i to nadaje grozy w ogóle temu dramatowi polskiej służby zdrowia, bo wszystko się rzeczywiście nakłada na bardzo trudny okres polskiej służby zdrowia, ale dodajmy, no jednak stworzony przez nieudolność tego rządu Platformy Obywatelskiej.
Panie pośle, ale jeżeli będzie strajk lekarzy, ja sobie nie mogę wyobrazić, żeby pan jako lekarz nie przyszedł w poniedziałek na swój cotygodniowy dyżur do szpitala w Kołobrzegu, gdzie czekają na pana dziesiątki pacjentów. Rząd sobie i tak poradzi, tak jak rząd za czasów PRL-u, gdzie rzecznikiem tego rządu był Jerzy Urban, mówił, że się rząd wyżywi, tak samo rząd się wyleczy. A strajk, ewentualny strajk lekarzy obróci się i tak przeciwko pacjentom. Wszakże lekarze też nie należą do tej grupy społecznej czy zawodowej w Polsce, która by minimalnie i bardzo mało zarabiała.
Proszę ojca, dlatego właśnie no to jest bardzo skomplikowana teraz sytuacja. No ale bądźmy tutaj realistami i szczerzy, że wszystko jakby się wywodzi z nieudolności i z pewnej braku wiarygodności tego rządu, bo jeśli pan minister przedstawiła konkretne, strategiczne koncepcje, które by były na dzisiaj, zresztą powinny być na wczoraj praktycznie i na jutro, no to jeszcze by była pole dyskusji. Natomiast tego pola nie ma. Cały czas jest, proszę ojca, no niestety marketing. Ja już powiedziałem ostatnio z trybuny sejmowej, że powinno być dzisiaj nadszedł czas powiedzenia końca politycznych igrzysk politycznych, zdrowotnych igrzysk politycznych. Przecież naprawdę najlepsze igrzyska nie zastąpią chleba. Czyli wreszcie najlepsza marketing nie przesłoni okrutnej prawdy, że rzeczywiście jest dramat polskiej służby zdrowia. Jeśli się praktycznie już teraz wszyscy nie zintegrujemy, wszyscy nie połączymy siły, to naprawdę dojdzie już nie do bezpośredniego zagrożenia poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, ale dojdzie do pewnej może tragedii. Pamiętajmy, że jesteśmy w obliczu epidemii grypy. Nieodpowiedzialnych również stanowisk rządu, bo to, że nie mieliśmy szczepionki, ale dla niektórych oczywiście grup ryzyka, wyboru zaszczepienia, to, że nie mamy pewności, że mamy, czy mamy pod dostateczną ilością leki antywirusowe, gdzie mówi, że WHO, Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że 20% powinno być zabezpieczenia na populacji leków antywirusowych. My nie mamy tyle tych leków. To, że jest taka właśnie chaotyczna sytuacja, jest taki chaos, jest dramat, koncepcyjny chaos, merytoryczny, komunikacyjny, no to ponosi winę za to rząd. Natomiast, ale w tej trudnej sytuacji jednak powinniśmy się wszyscy zjednoczyć, ponad rzeczywiście podziałami, zintegrować, dojść do takiej merytorycznej, bardzo konkretnej dyskusji, no bo tutaj już nie ma przegranych i wygranych. Tu w obliczu dramatycznej sytuacji polskiej służby zdrowia i przede wszystkim pacjenta, no musimy się wszyscy zjednoczyć, musimy no pomóc i wyjść z tego zwycięsko, bo jest kryzys, totalny kryzys, bo już powiedziałem chaos. Z tego trzeba wyjść, ale warunek jest taki, że my wyciągając kolejny raz rękę do koalicji rządzącej, nie możemy być odtrącani. My wyciągaliśmy kilka razy. rękę, mówiąc o zwiększeniu środków, podając receptę na to. Ostatnio sieć szpitali robiąc. Wszystko to w pierwszych minutach odrzuca koalicja rządząca. My chcemy współpracować, bo teraz faktycznie koalicja rządząca, Platforma Obywatelska, powinna zrozumieć, że musimy wszyscy teraz współpracować, bo naprawdę możemy dojść do ściany i dalej nie będzie już odwrotu.
Panie pośle, no każdy mówi o współpracy w tym przypadku, ale tak, jeżeli chodzi o pandemię, można powiedzieć, wirusa grypy. Nie wiadomo, jakiego pochodzenia to jest ten wirus. Media się prześcigają w określaniu zgonów pacjentów, czy rzeczywiście ktoś umarł na wirus H1N1, czy też były to powikłania po innej grypie. Z drugiej strony koncerny farmaceutyczne za wszelką cenę chcą wejść na rynek i zdobywać kolejnych już może nie pacjentów, a klientów, a z drugiej strony, żeby dostać się do lekarza pierwszego kontaktu, to trzeba czekać nawet kilka dni.
Proszę ojca, no tutaj trzeba pewnej takiej mądrości, roztropności i rzeczywiście działań konkretnych, ale działań takich realistycznych i obiektywnych działań. Tutaj nie ma jakby miejsca dla działań już takich socjotechnicznych. Powinna być wiarygodna informacja, no ale jedno jest pewne, nie powinniśmy panikować, to jest prawda. Nie należy żadnych paniki wzniecać, ani tego takich jakichś działań wykonywać. Natomiast jest no pewne fakty. No jeśli cały świat, cała Europa zaszczepiła swoich obywateli, przynajmniej te grupy ryzyka, jeśli zgromadziła dostateczną ilość leków antywirusowych, czyli jest przygotowana na ewentualną rozwój bardzo niekorzystnych zdarzeń w przebiegu pandemii grypy.
No tak, panie pośle, ale w całej Europie również zdarzają się przypadki zgonów po tych szczepionkach.
No właśnie. Proszę ojca, to nie jest jeszcze potwierdzone. Po drugie, nikt nie mówi tutaj w Polsce, że powinny być na pewno wszyscy zaszczepieni. Natomiast na pewno mówimy jeden fakt. Proszę ojca, jeśli na przykład to, co mówiłem, są pewne grupy ryzyka, wielkiego ryzyka. Jeśli my wiemy, że personel medyczny oddziałów zakaźnych z polskich szpitali na pewno zetknie się z grypem H1N1, no to oni powinni mieć wybór. Zaszczepienia się bądź nie. To ich by była decyzja, ale powinny mieć szczepionki, powinien być taki wybór. Natomiast ja jeszcze raz, ja nie twierdzę, że powinniśmy się wszyscy zaszczepić, czy powinniśmy panikować, że nie zostaliśmy zaszczepieni, no ale powinniśmy mieć pewną wiarygodną dyskusję i wiarygodne, obiektywne dane. No proszę ojca, no jeśli rzeczywiście...
A tego nie ma?
No jeśli na początku pan minister mówi w marcu, że zakupuje 4 miliony szczepionek, w kwietniu pan premier jedzie do, między innymi spotyka się z premierem Wielkiej Brytanii Gordonem Brownem i mówi, że będziemy solidarnie w szczepionkach wspierać się, bo rzeczywiście jest to jedyna forma zabezpieczenia się przed ewentualnym wystąpieniem epidemii grypy H1N1. Kiedy potem dowiadujemy się, że nie będzie tych szczepionek. Potem dowiadujemy się, że one są B, że one są niedobre, że one wręcz nawet szkodzą, chociaż niepotwierdzone. Potem odwołanie. Potem Światowa Organizacja mówi, że to, co określiła pani minister Kopacz, to jest populizm i demagogia. Nie wolno tak mówić, nie wolno po prostu straszyć znowu społeczeństwo, że szczepionki są tak bardzo groźne, bo przecież każda szczepionka ma jakieś objawy niepożądane. Więc no tu bądźmy tutaj realistami. Z kolei proszę zwrócić uwagę, no jaka jest niespójność opinii, merytorycznej opinii. Jeśli pani minister mówi, że nie zakupi szczepionki, bo są one groźne, a jednocześnie odsyła, mówi, ale proszę, jakby w aptece firmy złożyły je w aptece, to wtedy niech sobie kupują. I odpowiada firma. To jak lekarz może mówić, że szczepionka, która jest groźna, bo ona nie zakupi, ale w aptekach można już kupować i ona już nie będzie groźna? I wtedy będą mogli pacjenci sami kupować. Po drugie, proszę ojca, proszę pamiętać, że w pandemii grypy, jeśli Światowa Organizacja ogłasza pandemię grypy, to wszystkie rządy, tak zrobiły wszystkie rządy dotychczas, biorą dystrybuowanie szczepionek na siebie. Dlatego, że jest pandemia grypy. Nie ma czasu na to, żeby rozprowadzać, dystrybuować w inny sposób. Właśnie wszystkie rządy Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, Danii, Szwecji i tak dalej, biorą na siebie tą szczepionkę, bo w pandemii grypy tak trzeba robić. I to jest odpowiedzialne działanie. Tak,
panie pośle, pośle, ile już lat próbuje pani minister Kopacz uleczyć służbę zdrowia w Polsce?
Proszę ojca, więc rzeczywiście jest to od... Była wtedy w czasie naszego rządu, pani minister była przewodniczącą Komisji Zdrowia w opozycji. Bardzo miała wiele, wiele pomysłów. Jako biała rządy były szuflady ponoć pełne przepisów i różnych ustaw, a my... Proszę ojca, przez pół roku w Komisji Zdrowia nic nie robiliśmy. Komisje były odwoływane, bo nie mieliśmy nad czym pracować. A potem się ukazał słynny tak zwany pakiet zdrowotnych ustaw, gdzie rzeczywiście tylko dzięki opatrzności Bożej i dzięki roztropnej trosce o dobro ogólne, bo tak politykę pojmował i pojmuje pan prezydent Lech Kaczyński, zawetował roztropnie te ustawy, bo byśmy rzeczywiście mieli teraz... No, tragiczność, więc...
Ale pan prezydent ustawę...